to, aby Duch Święty nas oświecił, aby palił w nas wszelki sprzeciw, byśmy potrafili Go słuchać, żebyśmy Duchowi Świętemu nie rozkazywali, co ma do nas powiedzieć, żebyśmy nie zakładali, że już wiemy, że już sobie poukładaliśmy. Duchu Święty, proszę Cię, abyś zburzył wszystko to, co jest jak domek z kart, do którego jesteśmy przywiązani, że jesteśmy przekonani do tego czy innego sposobu postępowania Twojego, abyś to wszystko zmieniał, abyś otworzył nasze serce i umysł na to wszystko, co chcesz dać nam nowego. Ty, Duchu Święty, jesteś Panem nowości. Ty nie jesteś rewolucjonistą, ale Ty czynisz stare rzeczy nowymi. I nas, starych ludzi, wewnętrznie przywiązanych do pewnych prawd, pewników, chcesz odnowić, chcesz uczynić otwartymi na Twoje prowadzenie. Prosimy Cię, Duchu Święty Boże, abyś zmieniał w nas wszelkie opory wobec Twojego Słowa, abyś zmieniał to, co uważamy za twarde jak skała, to, co uważamy, że się nie musi zmienić, nie może się zmienić, ponieważ to jest naszym fundamentem, pewnikiem, do tego jesteśmy przywiązani. Zmieniaj nas, abyśmy mogli zobaczyć Ciebie, Twoją wolę pełnić i poszli do tego celu, który Ty nam wyznaczasz, a nie do celu, który my wyznaczamy w swojej naszej i naszej krótkowzroczności. Uczyń nas nowymi ludźmi, ludźmi posłusznymi bezwzględnie Bożej woli, Bożej drodze, Bożemu prowadzeniu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ojcu i Synowi, Ducha Świętego.
Poszliśmy do kaplicy, bo tam nie dosyć miłosierny była, tu nie widziałeś. Przepraszam, żart. Jest to sobą.
Rozpoczniemy nasze spotkanie na temat Boga przychodzącego do nas w sakramencie Eucharystii od fragmentu Ewangelii według świętego Jana, rozdział 6. To jest mowa eucharystyczna, ale zaczniemy od wersetu 35. Werset 35 Ewangelii według świętego Jana. Słuchajmy się dobrze, aby...
35 werset?
Tak. Rozdział 6, werset 35. Rozdział 6 Ewangelii według świętego Jana. Dobrze. Jeśli nam się udało już odnaleźć, słuchajmy się. Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego, że powiedział: jam jest chleb, który z nieba stąpił. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli manę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Eucharystia jest nazywana sakramentem życia, albo według tych słów Ewangelii, według świętego Jana, jest nazywana chlebem życia. Żeby odczytać w pełni, znaczy w pełni, na ile to jest możliwe, bo my nigdy w pełni i do końca nie odczytamy, ale żeby połączyć opis Eucharystii u synoptyków, u Mateusza, Marka i Łukasza oraz u świętego Pawła oraz opis Eucharystii u świętego Jana, trzeba, żebyśmy wrócili do tej pierwotnej, czy tej pierwszej myśli, którą wczoraj wypowiedziałam, że pierwszą Eucharystią jest Jezus Chrystus i Jego życie. Czyli Eucharystia to najpierw wydarzenie, osoba Jezusa Chrystusa, który siebie ofiarował za życie świata. Siebie. Odkupienie nie dokonało się w jakiejś nieokreślonej przestrzeni. Bardzo często ludzie w takich rozważaniach na temat Eucharystii, kiedyś prowadziłem krąg biblijny w parafii, jak byłem wikariuszem, właśnie pytali o to, gdzie to odkupienie się dokonuje, czy się dokonało. No, że Chrystus przyniósł nam dar odkupienia. Odkupienie, to słowo, to pojęcie, ono dzisiaj straciło pierwotne znaczenie, dlatego, że ono odnosiło się do sytuacji zniewolenia czy niewolnictwa. I jeśli mamy na myśli Księgę Wyjścia i sytuację narodu wybranego, który był wówczas narodem niewolników, to widzimy, że ta sytuacja jest podwójnie zniewalające, bo po pierwsze, oni są sługami narodu egipskiego i faraona, a więc jest to zniewolenie nakazami króla, których traktuje jako, nie jako pełnoprawnych obywateli, tylko jako niewolników. Uciskają ich, to Księga Wyjścia bardzo wyraźnie powie o sytuacji niewolniczej. Opis Księgi Wyjścia mówi o Izraelu jako narodzie żyjącym w sytuacji niewolniczej. Ale ta sytuacja zewnętrzna, ona równocześnie wpływa na zachowanie, na to, że nie jest to naród, który ma możliwość życia w sytuacji ludzi wolnych, do czego powołał właśnie Bóg Abrahama i jego potomstwo. Abrahama, Izaaka, Jakuba. A więc nawet ta sytuacja polityczna, zewnętrzna sprawia, iż wobec Boga ci ludzie też nie mogą w pełni doświadczyć dobroci Pana Boga, nie mogą doświadczyć wolności. Jest cierpienie tego narodu, jest ich równocześnie bunt i sprzeciw wobec tej sytuacji. A więc można powiedzieć, to niewolnictwo jest też przypieczętowane grzechem samych członków narodu wybranego. Więc widzimy, że odkupienie czy wykupienie jest wyzwoleniem. Tutaj teologia wyzwolenia w krajach Ameryki Łacińskiej, ona wybrała ten obraz z Księgi Wyjścia, że musi być, czy konieczne jest wyzwolenie najpierw z warunków zewnętrznych, czy zniewolenia, z warunków zewnętrznych, zniewolenia, żeby nastąpiło wyzwolenie człowieka wewnętrzne. Ale Kongregacja Nauki Wiary odpowiedziała tym teologom kilkukrotnie, że nie można tworzyć nowej sytuacji po wyzwoleniu zewnętrznym, jeśli się nie jest wolnym wewnętrznie. A więc ci, którzy właśnie uczestniliby w rewolucji słusznej, popadliby w tę samą pułapkę ludzi grzesznych, czyli to wykupienie, to odkupienie, ta zmiana wewnętrzna, jeśli oni będą stosować przemoc dla wyzwolenia, ze starym sercem grzeszników wejdą w tę nową sytuację, będą to samo robić. Więc musi się to wyzwolenie odbywać na dwóch poziomach przynajmniej, właśnie na poziomie wyzwolenia zewnętrznego i wewnętrznego. I sami widzimy, że Chrystus, który dokonuje tego dzieła wyzwolenia, dokonuje zniszczenia w sobie poprzez stały akt, tak jak święty Paweł powie, i autor listu do Hebrajczyków też to potwierdzi. Chrystus, w Chrystusie nie było sprzeciwu, Chrystus był tak. To znaczy, że grzech, czy istota, natura grzechu wyraża się w tym, że człowiek jest w stanie mówić Bogu, że mówi Bogu nie. A człowiek jest wolny. Znaczy, wolny w tym sensie podmiotowo, że człowiek jest w stanie powiedzieć nie, ale nigdy nie wobec Boga nie daje mu nie przynosi mu korzyści. Święty Paweł będzie też mówił o tym, że zostaliśmy ku wolności, wyswobodził nas Chrystus, to znaczy postawił nas na drodze wolności, ale tę wolność daje dopiero posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Czyli ta wewnętrzna wolność to jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu. I właśnie odkupienie i zbawienie to są dwa terminy, które teologia katolicka, których teologia katolicka używa po co? po to, żeby uświadomić, że musi być współudział człowieka w tym wyzwoleniu. Że musi to być tak, że musi być również tak wolne ze strony człowieka, aby Bóg mógł w człowieku działać. To jest tajemnica człowieka, że człowiek może powiedzieć nie, ale no piękne jest, że może powiedzieć tak. I od tego tak zaczyna się całe działanie Boże w człowieku. Jednakże trzymając się tego obrazu, to nie mówione przez wieki, przez tysiące, może milionów ludzi, stworzeń ludzkich, ono urosło do wielkości muru, czy do rangi muru, że Chrystus, że nikt inny, tylko właśnie Jezus Chrystus mógł ten mur pokonać. To daje taki obraz, że na przykład jak macie gdzieś tam w Lublinie, to jest kamień, jak gotujemy wodę, zostaje kamień, osadza się. Gdybyśmy nie czyścili grzałki, to by wszystko powysiadało w pewnym czasie. To wy też macie kamień. W tym wielokrotnym nie przez pokolenia narosło tak bardzo ten mur pomiędzy człowiekiem, duszy człowieka i w ciele człowieka, a Bogiem, że żaden człowiek nie byłby w stanie dokonać przebicia tego muru przez swoje tak. I dlatego właśnie Bóg w miłosierdziu swoim posłał swojego Syna, który był w stanie powiedzieć tak nawet w ostatniej chwili, mianowicie oddania swojego życia i decydowania przez Boga o swoim życiu. Właśnie to jest tajemnica największa, która nas nadal jakoś jako katolików trochę niepokoi. Mianowicie, my zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa, ale kiedy dochodzi do sytuacji jakiejś choroby, cierpienia, a przede wszystkim zagrożenia życia, to czujemy się bardzo samotni i bezsilni wobec tej sytuacji. No, jesteśmy ludźmi, prawda? Nie jesteśmy doskonali. Natomiast wydaje mi się, że błąd taki naszej drodze, naszej duchowości polega na tym, że my Pana Boga nie prosimy o to, aby przemienił nasz ten lęk w nadzieję, żeby właśnie, że nie modlimy się o, tak można powiedzieć, o szczęśliwą i dobrą śmierć. O to, żebyśmy uwierzyli, że śmierć w Chrystusie otrzymała inne znamie. Nie zniszczenia, ani unicestwienia, bo my się bardzo boimy unicestwienia. Że moment śmierci to jest koniec grup, rozkład i nie ma nas. Żebyśmy po prostu przez Jego łaskę zostali tak przemienieni, aby przyjąć śmierć jako śmierć chrześcijanina, jako śmierć w Chrystusie. W Chrystusie nie ma śmierci. Kto umiera w Chrystusie, czyli umiera dla myślenia takiego czysto ziemskiego, ludzkiego, biologicznego, dla myślenia w cudzysłowie zwierzęcego. Zwierzę nie wie, że poza granicą śmierci jest życie. Że właśnie my akurat tego, tej łaski, o tę łaskę nawet nie prosimy. A po to Chrystus właśnie staje się Eucharystią. Żeby tych trzech wrogów naszej relacji z Bogiem, jest trzech wrogów naszej relacji z Bogiem. Święty Paweł mówi jeszcze o czwartym, ale nie będę wprowadzał tego. Święty Paweł mówi jeszcze o prawie. Szatan, grzech, śmierć. W liście do Rzymian, to jest chyba rozdział 6, ale tak. Tak, rozdział 6, werset 3. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, chrzest to jest zanurzenie, a więc to, co mówimy cały czas o Eucharystii, prawda, że Eucharystia jest wtopieniem się naszego życia w życie Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego. Duch Święty daje nam to upodobnienie, łaskę upodobnienia, przelania osobowości Jezusa Chrystusa na nas. Zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Werset 5, rozdziału 6. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Święty Paweł w liście do Rzymian będzie ciągle grzech i śmierć, grzech i śmierć. No jakie to jest zależność? Otóż grzech, czy taka ogólna definicja grzechu świętego Pawła w liście do Rzymian, grzech to jest to, co izoluje człowieka od Boga jako źródła życia. Człowiek nie ma w sobie źródła życia, źródłem jest Bóg. Więc odizolowanie się od Boga, a to jest fakt grzechu, sprawia, że w momencie, kiedy człowiek umiera, umiera poza Bogiem, czyli poza życiem. I dlatego święty Paweł odwraca perspektywę, nie mówi po to, żeby mówić, co się nie dokonało, czy nie skupia się na potępieniu, tylko skupia się na odkupieniu. I mówi, co się dokonało w śmierci Chrystusa. Otóż Chrystus przyjął to, co najbardziej ludzi oddziela od Boga, śmierć, lęk przed śmiercią i bronienie się przed tym momentem jest tak mocne w człowieku cielesnym, człowieku żyjącym według ciała, że on ciągle odpycha ten moment, a odpychając ten moment, czy broni się przed tym momentem, broni się przed Bogiem. Więc co robi Chrystus? On, będąc w jednej osobie i Bogiem, i człowiekiem, rozumie, że ten moment może być dopiero odkupiony, zmieniony, jeśli powie dobrowolnie tak również tej nieuchronnej śmierci. I w drugim wieku ojcowie Kościoła, wielcy święci ojcowie Kościoła, między innymi również ci, którzy pamiętali świętego Jana Ewangelistę, mówią tak. Zostało to odkupione, co zostało przyjęte. Czyli został przyjęty grzech przez Chrystusa, nawet święty Paweł powie, że Chrystus stał się grzechem, został odkupiony. Ciach. Potrzebowało odkupienie śmierć, przyjął śmierć. To święty Paweł o tym pisze. I śmierć została zmieniona w zmartwychwstanie. I każdy, kto umiera z Chrystusem, w tej nadziei, że została pokonana śmierć, spotyka się z Bogiem w momencie śmierci. Ale to nie mogło być niczym innym, tylko darem samego Boga. Cała Trójca Święta współpracuje w momencie śmierci. Święty Jan Ewangelista daje nam tę wizję, że krzyż jest, tam to jest to wołanie Jezusa do Ojca, jest to wydanie Ducha. Dzisiaj tłumaczą, właśnie tłumaczę Pisma Świętego, że oddał Ducha, czyli że tchnął ducha, tchnął, nawet tłumaczył tak, tchnął ducha z krzyża.
To tak jak przy stwarzaniu, tchnął w Adama.
Tak, tak, jak tchnął Adama. Początek nowego stworzenia. Tak samo obraz przebitego boku, to jest właśnie to proroctwo Zachariasza, tak samo w obrazie sługi cierpiącego. Ale wróćmy do tego, czyli zobaczmy, że czym jest śmierć, czym jest odkupienie. Chrystus pokonuje wszelkie przeszkody w sobie, a więc odkupienie nie dzieje się gdzieś tam w jakiejś nieokreślonej przestrzeni. W tym zjednoczeniu z Bogiem, w tym oddawaniu Bogu wszystkiego, co się nagromadziło, co oddziela człowieka, ludzkość przez wieki oddzielało od Boga. A my to możemy osiągnąć tylko przez akt wiary, kiedy mówimy: Boże, wierzę w to, że w Jezusie Chrystusie te wszystkie zmory, które mi nie dają spać, które, że zostały pokonane. Akt wiary. Ale żeby ten akt wiary nasz nie pochodził tylko z takiego, no nie wiem, wyrachowania, bo człowiek jest w stanie pewne rzeczy zrozumieć, że dla niego są wartościowe, prawda? To może. To mamy przyjmować Ducha Świętego, który w nas będzie wołał Abba Ojcze. To znaczy Duch Święty będzie się w nas modlił. Duch Święty będzie w nas pragnął pragnieniem Jezusa. Czyli sam Duch Święty daje nam to, czego my nie jesteśmy w stanie. Bo rozumem jeszcze, rozumiemy, ale żeby w sobie wzbudzić takie pragnienie, to już jest darem Ducha Świętego. Otóż autor listu do Hebrajczyków, tutaj wrócę do tego zdania, które też przytaczałem, tak mi się wydaje, że przytaczałem, ale że śmierć była pod władzą diabła. To jest pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, a może jednak sięgniemy do tego listu, żeby zobaczyć, że odkupienie, czyli to nasze wyzwolenie, to nie było taka prosta sprawa. Odnowić wszystkich od wewnątrz. No ja mogę na przykład dom odnowić od zewnątrz. Mogę odnowić niby od wewnątrz dom, ale to też jest od zewnątrz, bo to są zewnętrzne ściany. Znaczy wewnętrzne ściany to jest coś innego. Ale wejść w psychikę człowieka, w duszę człowieka i go odnowić. Ile to na przykład godzin, jak mój przyjaciel, który jest psychologiem, mówi, że pracuje z jedną osobą już kilkanaście lat. I mówi, że jest to prowadzenie, na które on się godzi i tam nawet po prostu się zaprzyjaźnił z tą rodziną, ale po prostu mówi tak, dusza ludzka jest wielką tajemnicą, to tylko mogę tyle powiedzieć. Mówi, i tę tajemnicę rozumie Chrystus. I właśnie to jest to, co się dokonuje niezwykłego w Eucharystii. Że Chrystus chce, abyśmy Go przyjmowali, spożywali. Nie chodzi o to, żeby Go, zapraszamy Go, no Panie Jezu, stań obok nas. Nie. Mamy Go wchłonąć, przepraszam za określenia, przyjąć w duchu, w siebie, i zgodzić się na to, żeby On porządkował nasze odniesienie do Boga i do ludzi. Nam się tylko wydaje, że my potrafimy kochać. Ja od 2006 roku posługuję w bardzo wielu wspólnotach. I wspólnotach odnowy przeróżnych, i wspólnotach neokatechumenalnych, i oazy, i KSM-u. I prowadziłem wiele rekolekcji. I widzę, jak w wielu wspólnotach po prostu ta miłość ludzka jest niedoskonała. Ona musi być uzdrawiana. My musimy siebie pozwolić prowadzić. Inaczej nie jesteśmy w stanie tworzyć tak naprawdę wspólnoty, ponieważ w nas to ja, które przerasta i obejmuje, i jest ekspansywne. I chcemy po prostu, żeby postawić na naszym, żeby, jak to mówią Włosi, a to pewnie do Polaków też można to odnieść, tam gdzie dwóch Włochów, tam trzy partie. Że nawet niektórzy Włosi sami ze sobą się nie zgadzają w poglądach. Więc tworzą dwie partie, prawda?
Polacy też, Wałęsa o tym mówią.
Tak? No właśnie. A więc, ale to jest właśnie o człowieku, czyli Duch Święty porządkuje naszą miłość, tak, żeby jedno ja było takie uzdrowione, a więc nie przekraczało swojej granicy, ale żeby człowiek był w stanie siebie dawać. Zaraz, to chyba nie jest ten pierwszy, tylko drugi rozdział.
Czy to też nie jest ten akcent Pawła, który mówi, co innego chce, co innego robi?
Tak.
Ale jak to na to jest?
W tej chwili nie mogę znaleźć, nie wiem, wydawało mi się, że to jest gdzieś na początku, ale no, nie chcę zajmować tego. Możemy potem znaleźć. W każdym razie autor listu do Hebrajczyków. Śmierć była pod władzą diabła, ale z powodu lęku, który śmierć w człowieku wywołuje. I dlatego nie ma rozdzielenia u świętego Pawła fenomenu, czy postawy grzechu i postawy śmierci jako wroga, jako przeciwnika Boga. I teraz popatrzmy na kulturę współczesną. Chciałbym powiedzieć o czymś takim, o czym czytałem z rok temu w jednej z gazet, że istnieje kult zdrowia. Że ludzie, kiedy usłyszą, że jakieś tam środki po prostu spowodują, że pomagają, znaczy napisane, że pomagają, że zwłaszcza odchudzają, że to można zrobić bez takiego wysiłku, tak, zmarszczki, inne. Jest to, że przedłużają życie. No, jest to dobre do momentu, kiedy to nie staje się bożkiem. Ale tak trudno człowiekowi jednak kontrolować akurat tę granicę. Bardzo dużo osób z powodu tego na przykład popada w anoreksję. Chociaż anoreksja jest też jakąś taką predyspozycją może psychiczną w pewnym sensie. Ale kiedy człowiek boi się śmierci, wiele swoich decyzji podejmuje według, żeby oddalić właśnie widmo tego nieszczęścia. Ja wiem, to jest bardzo trudne, to co mówiłem o oddawaniu siebie i Panu Bogu, oddaniu siebie i Panu Bogu tego decydowania o momencie odejścia z tego świata. Ja na odpuście takim dużym w mojej rodzinnej miejscowości rok temu, kiedy powiedziałem o tym, ludzie struchleli. Czy Pan Bóg nas słyszy? I że jeżeli powiemy, że Panie Boże, oddaję Tobie swoje życie, to znaczy, że również oddaję Tobie decydowanie o momencie odejścia z tego świata. Ale rzeczywiście tak jest. Znaczy oddać siebie, To nie znaczy, że poddać swoją wolę. A dobrze, to Panie Boże, prowadź mnie, a ja mam taką wizję, że będę żył 80 lat i nic. Nie, ale Pan Bóg może mówi, no dobrze, Twój plan jest piękny, tylko że ja chcę, żebyś wielbił mnie w niebie. No i co?
Już po 70.
Tak. Także tutaj odkupienie, czyli wykupienie nas również z lęku. To jest wykupienie nas również z lęku przed śmiercią. Również święty Paweł w liście do Rzymian pisze o tym, że przez zawiść diabła grzech wszedł na świat a przez grzech śmierć. Czyli znowuż widzicie zależność. Czyli grzech to jest takie izolowanie się od Boga. To jest taki izolator, który moje myśli, pragnienia, dążenia, moje plany, moją przyszłość izoluje od Boga. Dlatego największym przeciwnikiem, czy największym grzechem, źródłem innych grzechów jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Kiedy coś staje wyżej, ma większą wartość niż sam Bóg. Wtedy rzeczywiście człowiek sobie układa mnóstwo rzeczy zupełnie nie tak, jak tego by chciał Bóg. A więc ucieczka mimowolnie, my nawet tego grzechu nie zauważamy. Bo mnie pytała mailowo jedna czytelniczka miesięcznika Egzorcysta o to, czy szatan może zniewolić osobę przyjmującą komunię świętą, czy żyjącą w łasce. Ja odpisałem mniej więcej tak, w ten sposób. Zależy, z jakim duchem przyjmujemy Eucharystię. Bo co to znaczy być w łasce uświęcającej? Jeśli ja przyjmuję Chrystusa w Eucharystii jako taki, jak to się nazywa, do odpędzania nieszczęść.
Talizman.
Jako talizman do odpędzania nieszczęść. A sam siebie nie chce zmienić, nie chce poddać swojego życia woli Bożej, no to jest to niestety, ale nie jest to uświęcające przyjmowanie. Uświęcające przyjmowanie Chrystusa w Eucharystii jest budowaniem swojego życia w relacji do Boga w taki sposób, że Bóg zawsze jest największą dla mnie wartością. I ja muszę przyznać, że pewne rzeczy zobaczyłem też w swoim życiu, że nie budowałem, nie zawsze budowałem właśnie według tego, że Bóg jest na pierwszym miejscu. Nie wyobrażałem sobie, że pewne pragnienia, kariery i tak dalej, że one są tak mocne we mnie, że musiał Pan Bóg zniszczyć to, żebym się zorientował, że to mnie zabolało i że to jednak było mocne. Mi się wydawało, że to nie, że ja mogę w każdej chwili oddać. Nie? Ale kiedy doszło do próby ognia, okazało się, że przez ten ogień ciężko było przejść. Jaka siła mnie przyciągnęła. I dlatego bardzo bym tutaj zachęcał do odkrycia duchowości chrześcijańskiej to, co jest mocą apostołów, mianowicie apostołowie, i to jest opisane w Dziejach Apostolskich, przed podjęciem ważnych decyzji najpierw się modlili i pościli, a dopiero wtedy szli, kiedy ich Duch Święty im nakazał. Nie wcześniej. Kiedy Duch Święty im nakazał. Kiedy mieli światło jako wspólnota, że trzeba iść. Jeszcze bardzo często Duch Święty im pokazywał, gdzie trzeba iść. Na przykład czytamy, zakazał im iść tam, a nakazał im iść tam. My robimy bardzo często błąd następujący. My najpierw idziemy, a potem, kiedy się psuje i nie idzie nam, to wtedy dopiero wołamy. Wtedy dopiero się modlimy. Panie Boże, napraw, co żeśmy zepsuli. I to też jest grzech, że my działamy bez pytania Pana Boga o to, co mamy czynić. To znaczy, że my nie wierzymy w to, w siłę modlitwy, to znaczy nie wierzymy w to, że Duch Święty przez modlitwę przyjdzie nam z pomocą i nam wyjaśni. I ten grzech popełniamy powszechnie. I dlatego wiecie, dlaczego w Europie i w świecie jest kryzys wiary. Dlaczego tak dużo ludzi odeszło od Boga? Bo my zamieniliśmy priorytety. My najpierw działamy, projekty, schematy. Tak jak mi powiedział jeden ksiądz z Austrii, że kościół w Austrii to jest Sitzungenkirche, posiedzenia. Posiedzenie, projekty, plany. A gdzie miejsce na Ducha Świętego? Gdzie go tam wsadzić? A kiedy go zapytać? Staliśmy się stowarzyszeniami religijnymi. A na dodatek, jak sobie doskonale współcześnie wytłumaczyli, że post nic nie daje, w tradycji prawosławnej taki święty Serafin Sarowa o tym daje świadectwo, post jest, ma wartość pneumatyczną. To znaczy, im więcej postu, tym więcej ducha. Święta Katarzyna ze Sieny pisze tak. Zobaczcie, jaka wiedza niesamowita. Jak my żeśmy tę wiedzę pogrzebali. Tutaj pani doktor zapewne tę wiedzę posiada, ale tutaj mianowicie tak. Święta Katarzyna mówi tak, pisze, czy to w jakimś liście, czy w tych swoich dzienniku. Że im więcej jedzenia, zwłaszcza takie tłustego, tym więcej ognia i tym bardziej jesteś rozpalony. I nie jest możliwe, żebyś wytrwał w cnocie.
Ale co, od tłuszczu?
Tak.
Ale przecież to...
Ale spalanie tłuszczu to jest właśnie efekt.
Na przykład Tomasz Zakwinu budował.
No to nie jest żaden argument.
No jak to nie jest żaden argument? A nawet wszystkie te... On jest... pisze, że
dobrze, ale proszę, zatrzymajmy się.
Do tych wieprzy.
Zatrzymaliśmy się. Nie. Zostani przy Piśmie Świętym i przy doświadczeniu chrześcijańskim. Bo to są tylko fragmentaryczne takie... Nie, to są tylko sygnały.
Post Daniela, Księgę Daniela.
Post Daniela. Otóż, powiem, praktyka chrześcijaństwa do Soboru Watykańskiego II zachodniego była taka, że post był rodzajem, formą modlitwy. Żeby się modlił cały człowiek i żeby przyjmował Ducha. Otóż pytałem moich przyjaciół lekarzy z Lublina, z Uniwersytetu Medycznego. Jak to jest? Czy oni potwierdzają mistyków? Oni mówią tak. Kawa rozszerza naczynia krwionośne. Wiele osób, które piją kawę, wiele, nie wszystkie, mają problemy z utrzymaniem czystości. No i tak jest mechanizm. Wiele. I wpływa to na ukrwienie większe i tak dalej. Mówi tak. Jest naturalne, że na przykład jest taki post właśnie Daniela, prowadzony przez panią doktor Dąbrowską, gdzie się unika, jest to post białkowy, tak, że nie ma białek. I wszystkie osoby doświadczają wychłodzenia organizmu. To znaczy, że jest zimno im w ręce, w nogi. Dlatego, że nie ma tego, co dostarcza, prawda, tego ognia naszemu organizmowi. To pani doktor by to lepiej jakoś określiła.
Bardzo jest krytykowany ten post.
Tak?
W tej chwili już, jeżeli chodzi o fizjologię żywienia, to właśnie... Tak. Są oszczerzenia,
że tak. Tak, ale mi chodzi, o ten efekt wychłodzenia, prawda? Tak. W każdym razie.
Ale jest słynne powiedzenie, że moją ofiarą duch skruszony, sercem skruszony.
Ale proszę, ja mówię.
To jest śmieszne posty.
To nie śmieszne posty, tylko te. Dzieje apostolskie, proszę nie dyskutować, tylko proszę słuchać. Dzieje apostolskie proszę przeczytać z uwagą i zobaczyć. Otóż teraz świadectwo. W 2009 roku, kiedy w moim życiu nagromadziło się bardzo dużo takich bardzo trudnych zdarzeń, jako kierownika duchowego prowadziłem kilka osób. W życiu tych osób bardzo duże i kuszenie, i cierpienie. Ja nie byłem w stanie tego być poza tymi problemami. I jeszcze doszły problemy jakieś rodzinne i tak dalej, pracy. I ja mówię, że nie dam rady. I przeczytałem właśnie w takim piśmie, w książce świętego Jana Skwidzyna, Żywo Doroty z Montowów, o tym, że ona przez modlitwę połączoną z postem wypraszała bardzo wiele łask. To samo święta Faustyna o tym pisała. Ja poszedłem do kaplicy, to był jakiś tydzień przed Wielkim Postem i mówię, Panie Jezu, ja sobie nie poradzę. Ja nie jestem Bogiem. Ja nie chcę do siebie należeć. Całkowicie oddaję swoją wolę, rezygnuję z moich planów, jestem gotów nawet oddać pracę na kulu, byleby Twoja wola się realizowała. I podejmuję wyrzeczenia, podejmuję post. Wtedy podjąłem tak dwa razy w tygodniu post o tylko o płynach, środy i piątki. Byłem tak zawzięty, że albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo zginę, albo Pan Bóg mnie weźmie na ramiona i zacznie prowadzić. Zrezygnowałem z kawy, zrezygnowałem ze słodyczy, no i z alkoholu, ale z alkoholu też wcześniej. Proszę sobie wyobrazić, że po jakimś tygodniu, może dwóch, ja zauważam, że jestem innym człowiekiem, że jest jakieś inne działanie Boże, znaczy wyraźne działanie Boże. Ja zostałem odizolowany od wszelkich pokus. Zupełnie. Totalnie. I ja, spotykając się z tymi osobami, byłem tak wolny, tak jak gdybym nigdy nie słyszał ich historii życia, jak gdybym nigdy nie wziął na swoje barki ich problemów, po prostu zacząłem ich tak prowadzić, że Pan Bóg po prostu widocznie sam działał. I ten stan takiej czystości ducha i ciała trwał do końca lipca, chociaż skończyłem post wraz z końcem Wielkiego Postu, czyli jeszcze tak gdzieś ze 2-3 miesiące. Żałuję, że dalej nie kontynuowałem, bo to był okres tak niesamowity w moim życiu. I dlatego mówię również świadectwo, nie tylko, że czytam, ja czytam bardzo dużo życiorysów różnych świętych mistyków, gdzie wszyscy właśnie pościli, tak. I teraz, kiedy bierzemy pod uwagę to, że święty Paweł wzywa nas do śmierci przez zanurzenie w jego śmierć, zachęca nas do tego, żebyśmy, to oczywiście w innym momencie, żebyśmy się stawali nowymi ludźmi na wzór Chrystusa. To znaczy, żeby Bóg zaczął w nas działać. A więc umrzeć dla dyktatu ciała, to znaczy przyjąć całkowicie panowanie ducha. Przyjąć inną logikę działania i życia. I zachęcam was, bo ponieważ do przestudiowania listu do Rzymian w domu, dlatego że cały list do Rzymian to jest właśnie ukazanie, na czym polega nowość życia chrześcijańskiego. I to zrozumiemy, że Chrystus, który się udziela w Eucharystii, chce, abyśmy przyjmowali Go na poważnie. To znaczy nie tylko przyjmowali hostię, ale żebyśmy przyjmowali Go i mówili Mu, czyń Jezu ze mną to, co jest zgodne z Twoją wolą. Wypalaj to, co mnie od Ciebie oddziela i dawaj mi to życie, które mnie do Ciebie zbliża i do Ciebie upodoba. A więc Eucharystia to nie jest jedna z czynności ani zewnętrznych, ani tylko czysto rytualnych, tylko jest to prawdziwy kult w duchu i prawdzie. Czyli duch w duchu i w miłości Chrystusa. Mamy poddać się Duchowi Świętemu, aby nas przemieniał i tworzył z nas nowych ludzi.